Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. W niedzielny poranek, jak zwykle o tej porze, ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Wracamy do naszych kości, tak? Do osteoporozy, jak dbać, jak zapobiegać, jak ważna jest dieta. Sporo powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, ale jak pan na koniec zauważył, to dopiero kropla w morzu.
No, powiedzieliśmy generalnie o tej chorobie i jak to wygląda, natomiast mało zajęliśmy się tym, jak możemy przeciwdziałać tej osteoporozie. Natomiast no, są takie punkty, które naprawdę wymagają omówienia i nie możemy ich pominąć, dlatego zaproponowałem, żebyśmy jednak na chwilę jeszcze wrócili do tego tematu.
Rzeczywiście, powiedzieliśmy dość ogólnie, że taka zbilansowana dieta, no to jest podstawa. To jest podstawa właściwie naszego żywienia. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast w okresie menopauzy czy po menopauzie jednak kobiety chyba powinny tę dietę trochę sprofilować, tak, żeby chronić swoje kości.
Ja myślę, że ta dieta tak generalnie miło by była, gdyby była przemyślana jakby w całym tym okresie, czyli nie tylko po menopauzie, ale też do tej menopauzy. No, ważne jest, o czym powiedzieliśmy, że te kości tak naprawdę uzyskują tą swoją szczytową masę kostną mniej więcej w okolicach 30 roku życia. I ten wapń, który zwiększa mineralizację i gęstość, on jest wtedy nam tak bardzo potrzebny. Więc to jest ten czas, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy słuchają nas być może jakieś młode osoby, kiedy trzeba zadbać o to, żeby tego wapnia w naszym organizmie było dużo i żeby te kości miały co w siebie pakować, prawda? Czyli to jest ten czas. Natomiast już późniejszy etap, czy jak jesteśmy już po 30, to musimy w taki sposób nie tylko się odżywiać, bo za chwilę o tym powiemy, żeby dbać o tą mineralizację i żeby ten proces, no tak jak wspomnieliśmy, kość jest absolutnie żywa i ona ciągle podlega pewnemu procesowi rozkładu i regeneracji. I musimy tak dbać o to, żeby te dobrze nasze zmineralizowane kości były z nami jak najdłużej.
Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że młodzi ludzie specjalnie się nie przejmują do pewnego momentu stylem życia, jedzą, wiadomo co jedzą, widać to na ulicach i widać jaka jest dieta i jakie są preferencje, to wtedy się nie myśli o tym, wtedy życie się wydaje nieskończone, więc...
Ale mam nadzieję, że na przykład niedzielna nasza audycja...
Właśnie, edukacja.
W jakimś stopniu wpłynie na to, szczególnie, że być może akurat trafiamy w moment śniadania, więc wtedy może ten twarożek się pojawi u młodych ludzi, ale też no, liczymy na to, że na przykład pojawi się ten przedmiot związany z nauką o zdrowiu w szkołach i no, póki co wydaje się, że on nie będzie obowiązkowy, ale mam nadzieję, że na przykład nasza audycja, ze względu na to, że mówimy o jakichś ciekawych procesach, zachęci takie osoby, żeby brały udział na przykład również w uczeniu się o zdrowiu w szkole, bo to będzie na pewno fascynujący proces, więc wtedy też można się sporo na ten temat dowiedzieć i kiedy rośnie nasza świadomość, kiedy zdajemy sobie z pewnych procesów sprawę, wtedy po prostu łatwiej jest nam czy to zdrowie się odżywiać, czy to jakoś tam zdrowiej żyć.
No, liczymy na to, że pojawi się refleksja. Więc jak mamy pakować te kości, jak pan powiedział kolokwialnie, do tego 30 roku życia? Skyr, twarożek na śniadanie?
No tak, to jest ta podstawa, czyli potrzebujemy dużo, dużo wapnia i do 30 roku życia musimy jakby zadbać o to, czyli powinniśmy jednak wybierać te produkty, które tego wapnia sporo w sobie mają, czyli w naszej szerokości geograficznej niekoniecznie będzie to tofu albo fermentowana soja, jak jest to na przykład w Azji, tylko w naszej szerokości geograficznej będą to produkty po prostu mleczne, czyli jakieś twarogi, jogurty,
a mleko?
Mleko, maślanka, kefiry, skyry i tak dalej. No, jest cała gama tych rzeczy. Jest też wapń pochodzenia roślinnego, czyli mamy jakieś tam jarmuże czy inne rzeczy, ale no jednak najprościej jest właśnie wypić mleko, kefir czy jakieś przetwory i tego wapnia wtedy na pewno dostarczymy sobie sporo.
No od razu zatrzymam się przy tym mleku, panie Michale, bo tak jak tydzień temu rozmawialiśmy o jajkach, że też na temat jajek różne koncepcje i to się zmienia i podejście do jajka raz dobrze, raz źle, to z mlekiem jest podobnie.
Że?
No, że niekoniecznie do pewnego momentu tylko mleko, że to jest produkt zwierzęcy i w ogóle lepiej to mleko zastąpić. Nie wszyscy też lubią mleko, nie tolerują mleka.
Ale niektórzy lubią na przykład przetwory mleczne, no czyli tak, niekoniecznie tak. lubią mleko z kożuchem, prawda, bo przypomina im się jakaś zupa mleczna na kolonii przypalona z takim
zupem. Przedszkole też,
albo tak? przedszkole, tak. Ale już jeżeli mają jakiś twarożek albo serek, no to już sprawa, czy ser żółty, prawda, to już sprawa wygląda inaczej, więc są oczywiście osoby, które z jakichś tam powodów mają problem z trawieniem laktozy, no wtedy możemy wybierać te produkty bez laktozy, albo możemy po prostu używać enzymu laktazy, który pomoże nam sobie poradzić z tym cukrem, ale no, każdy ma jakąś taką tolerancję, jeżeli chodzi o tą laktozę, więc trzeba wyczuć, gdzie jest ten moment, kiedy możemy jeszcze jeść. Pamiętajmy o tym, że wiele produktów tej laktozy nie ma, mimo tego, że wydaje nam się, że ją ma. Albo jeszcze producent na przykład podkreśla, że akurat ten szczególny produkt go nie ma. Mówię o na przykład serze żółtym. Generalnie ser żółty ze względu na proces produkcji i tym, że te kultury bakterii żywią się tą laktozą, po prostu nie ma laktozy. Więc pisanie na opakowaniu sera żółtego, że nie zawiera laktozy, jest prawdą, ale nie jest to rzeczą jakąś ekskluzywną, powiedziałbym. Więc czasami producenci wykorzystują taką naszą niewiedzę, żeby nam coś sprzedać drożej i wcisnąć tak zwany kit.
No dobrze, czyli jak ktoś lubi mleko, spokojnie może szklankę mleka wypijać Jasne. Na śniadanie. Na przykład,
nawet litr. Nie ma problemu. Więc tutaj dbamy od razu o te dwie rzeczy, czyli z jednej strony dostarczamy sobie odpowiednią pulę wapnia, żeby do 30 roku życia te kości maksymalnie zagęścić, ale jednocześnie dbamy o to, żeby ta pula białka, którą potrzebujemy, cały czas też rosła. Natomiast o czym warto powiedzieć, o czym nie wspominaliśmy jeszcze w tej audycji, istnieją jeszcze inne związki, o których za chwilę powiemy, czyli o witaminie D3, o witaminie K2 oraz o magnezie, bo to są również bardzo ważne elementy, które odpowiadają za powstawanie i budowę naszych kości i właściwie bez witaminy D3 nie ma o czym mówić. To za chwilę do tego wrócimy. Natomiast jest jeden element najważniejszy, o którym no właśnie z punktu widzenia osteoporozy mówi się rzadko, raczej tam jeszcze nie wspomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, o której trzeba powiedzieć. I może tak trochę naukowo to zabrzmi, ale istnieje tak zwane prawo Wolfa, które mówi o tym, że tkanka kostna podlega mineralizacji poprzez formowanie no, takich beleczek kostnych, które postępuje wzdłuż sił mechanicznych działających na tą kość, co oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że obciążenie tkanki kostnej jest głównym czynnikiem stymulującym jej tworzenie. Czyli jeżeli my nie ruszamy się, to nie mamy szans na to, żeby te kości były dobrze i prawidłowo zbudowane. Jeżeli my te kości rozciągamy, obciążamy, to dopiero wtedy możemy myśleć o tym, żeby zwiększyć tą gęstość naszej kości i żeby ta wymiana tych osteoblastów i osteoklastów, czyli tych związków, które odpowiadają za budowę i za resorpcję kości, była na takim zerowym poziomie, czyli żeby one się neutralizował.
Dobrze, czy ruch, szybki spacer to już jest coś dobrego dla naszych kości, czy to za mało?
Najważniejszy jest trening siłowy. To jest jakby, no trudno mówić o zdrowiu kości, jeżeli nie wspomnimy o treningu siłowym. I teraz zwróćmy uwagę, że to jest kolejny element, który łączy nam okres menopauzalny z osteoporozą. Zarówno w okresie menopauzy, kiedy następuje przyspieszony ubytek masy mięśniowej oraz przyspieszony ubytek masy kostnej, problemem w takich wypadkach jest po prostu brak aktywności fizycznej związanej z treningiem siłowym, z treningiem oporowym. Czyli jeżeli w okresie menopauzy, czy też po okresie menopauzy, nasze mięśnie są poddawane jakiejś pracy i nasze kości muszą wytrzymać to obciążenie mechaniczne, te siły, które oddziałują na nas, to zarówno nasze mięśnie, jak i nasze kości zaczynają pracować i nasz organizm, te związki organiczne, czyli to wszystko, co w nas żyje, transportuje do tych mięśni i transportuje do tych kości, czyli w przypadku kości mówimy o kolagenie, prawda? A w przypadku białek mówimy o tych aminokwasach, które budują te nasze włókna mięśniowe. Więc żeby zapobiegać ubytkowi masy mięśniowej i żeby zapobiegać ubytkowi przyspieszonemu masy kostnej, musimy po prostu obciążać nasz organizm treningiem siłowym. I tutaj w ogóle nie ma żadnej alternatywy.
No dobrze, to od razu alternatywa dla siłowni, bo część lubi, część nie lubi.
Ale trening siłowy, czy też trening oporowy, to niekoniecznie jest trening w zamkniętym pomieszczeniu o wysokim poziomie uwolnionego testosteronu, prawda? Tylko to może być trening na przykład z ciężarem własnego ciała, czyli można oprzeć się na stole, zrobić jakieś przysiady, wziąć jakąś butelkę, prawda? Można kupić sobie gumy takie do rozciągania, można tą gumę przywiązać gdzieś w domu do schodów, czy do jakiegoś stołu, czy mebla i po prostu rozciągać tą gumę, czyli powodować, że te nasze mięśnie
muszą się powalczyć, z tą gumą.
Tak, muszą się spiąć. I no, w dzieciństwie, przynajmniej ja pamiętam, jak się śmialiśmy, że nieużywany narząd zanika, ale tak to po prostu jest. Jeżeli my naszych mięśni nie obciążamy, to nasz organizm z punktu widzenia jakby ekonomii, bo mięśnie wymagają energii do życia, ale no, po co utrzymywać coś, co jest nam generalnie niepotrzebne. Więc jeżeli nasze mięśnie będą poddawane bodźcom mechanicznym, no to wtedy dopiero nasz organizm decyduje się wysłać tam odpowiednią pulę aminokwasów i je o nie zadbać i je zbudować. I identycznie jest tą strukturą organiczną naszych kości, czyli po prostu tym kolagenem, który również jest zbudowany z białek. Więc jeżeli w tym trudniejszym okresie dla zdrowia kobiety, czyli w okresie pomenopauzalnym, pojawi się aktywność związana z treningiem siłowym, treningiem oporowym, to automatycznie nasze kości i nasze mięśnie będą w dobrej kondycji. Jeszcze ostatnia uwaga, że o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że jedną z bardzo ważnych, no wiem, że to jest poranek, jak zwykle wchodzimy w takie trudne tematy, ale jednym z niedocenianych problemów zdrowotnych jest po prostu jakiś mechaniczny uraz, który polega na tym, że uszkadzamy sobie albo kość biodrową, albo panewkę stawu, albo miednicę. I to najczęściej ma miejsce po 60 roku życia, kiedy kobieta, czy kiedy, no najczęściej kobieta, wychodzi spod prysznica i teraz ta obniżona ilość struktur mięśniowych oraz ta taka przeżydzona kość powoduje, że małe poślizgnięcie, tak,
może
nie może być
złamanie,
zneutralizowane, tak? Tak, i spowoduje złamanie. A pamiętajmy o tym, przy nasilonej osteoporozie, to my nie potrzebujemy już jakichś wielkich obciążeń. Mówi się o tym, że te urazy są niskoenergetyczne, czyli my właściwie z wysokości własnego ciała albo pod ciężarem własnego ciała potrafimy uszkodzić sobie kość, co nigdy nie ma miejsca, kiedy jesteśmy młodzi i silni. I to ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć z tych przykrych, że 20% złamań biodra kończy się zgonem w ciągu roku od wystąpienia tej kontuzji. Więc zobaczmy, że ta osteoporoza ma wielki wpływ nie tylko na jakość naszego życia, ale nawet na naszą długość tego życia. Więc chodzi o to, żeby zabezpieczyć się przed takimi przykrymi incydentami, żebyśmy mając 65 lat nie poślizgnęli się, żeby te nasze mięśnie potrafiły zneutralizować jakiś spadek równowagi i żeby te nasze kości pod własnym ciężarem też po prostu się nie łamały. I za to wszystko odpowiada właśnie trening siłowy. Oczywiście jakieś chodzenie to też ma znaczenie. Ma też na to wpływ na sposób odżywiania, czyli po pierwsze to budowanie, ale też mają wpływ te rzeczy, o których wspomniałem, czyli witamina D3. W naszej szerokości geograficznej jednak jesteśmy zmuszeni do tego, żeby ją suplementować. Więc nie powinniśmy jakby się zastanawiać i bać się, tylko po prostu w okresie poza tymi słonecznymi miesiącami powinniśmy te 2000 jednostek przynajmniej międzynarodowych przyjmować.
Dobrze, czy witamina D3, to nie mamy żadnej wątpliwości, że trzeba to robić. Większość z nas ma ubytki. Czy trzeba to przyjmować w towarzystwie innych witamin? Na przykład czytałam takie teorie, że z magnezem trzeba to jeść. Koniecznie z tłuszczami podczas posiłku.
I tak i nie. To znaczy ważne, żebyśmy brali po prostu, prawda? I raz weźmiemy z jakimś posiłkiem, raz weźmiemy bez posiłku. Generalnie, jeżeli jest pewna regularność, to wtedy wszystko działa tak, jak trzeba. No i tak samo z witaminą K2. To jest taki element, który jest odpowiedzialny za to, żeby pojawiła się taka karboksylacja osteokalcyny, czyli takiego białka, znowu białka, czyli znowu potrzebny jest ten dobry sposób odżywiania, który wiąże ten wapń tkance kostnej. No i można też pomyśleć o suplementacji
K2, tak?
Witaminy K2, NK7 na przykład. No, także to są takie rzeczy, o które musimy zadbać i musimy tak świadomie do tego podejść, bo tak jak już wspominałem, problem jest bardzo cichy i kości też się jakoś głośno nie łamią. Natomiast no, potrafi być
zabójczy po prostu. Bardzo dziękuję, panie Michale. Zostawiamy sprawę kości na boku. Chyba wyczerpaliśmy temat przynajmniej
na jakiś czas.
Mam wrażenie tak, że dużo tutaj ważnej treści zostało powiedziane. Wszystko jak zwykle zależy od nas. To my dokonujemy wyboru, jak chcemy żyć i co chcemy robić. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Demska. Ja państwa zapraszam jeszcze po godzinie 11 do strefy komfortu. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.